Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Stolica Apostolska reaguje na katastrofalną sytuację irackich chrześcijan wygnanych przez islamistów. Papież wysłał do Iraku kardynała Filoniego. Watykańska dyplomacja nie wyklucza konieczności interwencji militarnej. Domaga się zdemaskowania państw, które wspierają dżihadystów. Franciszek prosi o modlitewną mobilizację. Również przedstawiciele innych wyznań interweniują w tej sprawie. Zwierzchnik Anglikanów domaga się ukarania winnych i apeluje o otwarcie brytyjskich granic dla chrześcijańskich uchodźców. 8 sierpnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Stolica Apostolska podejmuje usilne starania, aby pomóc chrześcijanom prześladowanym w Iraku przez islamistów dążących do ustanowienia tam kalifatu. Wraz z posuwaniem się ofensywy dżihadystów uczniowie Chrystusa są wypędzani z kolejnych miast. Aby zaradzić tej sytuacji, Franciszek mianował swym osobistym wysłannikiem do Iraku kardynała Fernanda Filoniego, prefekta Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów.
Mam nadzieję, że będę mógł sprostać potrzebom tak wielu ludzi. Chcę nie tylko zapewnić ich o trosce papieża, ale także zobaczyć wraz z patriarchatem, co możemy zrobić jako Kościół powszechny. Niestety nie po raz pierwszy chrześcijanie tego regionu muszą uciekać i doświadczać niewysłowionych cierpień. W takiej sytuacji żyją już niemal od 100 lat. Powtarzało się to wielokrotnie. Ci ludzie noszą zatem w sobie wiele cierpień i rozumiem też obawy patriarchy Sako, który ostrzega przed ludobójstwem.
Działania na rzecz irackich chrześcijan są też podejmowane na szczeblu dyplomatycznym. Zdaniem watykańskiego obserwatora przy genewskich agendach ONZ trzeba zdemaskować państwa, które udzielają wsparcia militarnego i finansowego irackim dżihadystom. Arcybiskup Silvano Tomasi podkreśla, że sytuacja chrześcijan w Iraku jest niezwykle trudna.
Z jednej strony mamy tych fundamentalistów, dżihadystów, którzy w imię ustanawianego przez nich kalifatu niszczą i zabijają. Z drugiej strony widzimy pewną obojętność ze strony świata zachodniego, który, gdy trzeba bronić chrześcijan, okazuje fałszywą nieśmiałość. Tymczasem niezbędna jest interwencja humanitarna. Wymaga tego sytuacja tych kilkudziesięciu tysięcy chrześcijan i innych mniejszości, które zostały zmuszone do ucieczki. Potrzebują pomocy, aby nie zostali zgładzeni, jak inni chrześcijanie w minionych miesiącach i tygodniach. Ich skuteczna obrona wymaga konsensusu wspólnoty międzynarodowej, aby znaleźć sposób na powstrzymanie przemocy. Być może niezbędna jest w tym momencie interwencja militarna, ale również niezbędne jest, aby zdemaskowano tych, którzy dostarczają broń i pieniądze fundamentalistom, aby zdemaskowano te państwa. Muszą tego zaprzestać, bo nie służy to ani chrześcijanom, ani muzułmanom.
Franciszek zachęca też do modlitewnej mobilizacji za chrześcijan w Iraku. Dziś trzykrotnie prosił o to za pośrednictwem Twittera. Proszę wszystkich ludzi dobrej woli, aby przyłączyli się do moich modlitw za irackich chrześcijan i wszystkie prześladowane społeczności, napisał papież o godzinie 14. Dwie godziny później ponowił swój apel. Proszę was, byście poświęcili dziś chwilę na modlitwę za wszystkich, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swego domu w Iraku. W końcu o godzinie 19.30 Franciszek napisał: Panie Boże, prosimy Cię, byś wspierał tych, którzy w Iraku są pozbawieni wszystkiego. W obronie chrześcijan w Iraku wystąpił też zwierzchnik Anglikanów. Zaapelował on do wspólnoty międzynarodowej o zapewnienie im bezpieczeństwa, a także o ukaranie winnych. Jest ważne i niezbędne, aby wspólnota międzynarodowa przeciwstawiła się kulturze bezkarności, która umożliwia takie okrucieństwa, oświadczył arcybiskup Justin Welby. Stwierdził on ponadto, że chrześcijańscy uchodźcy powinni znaleźć bezpieczne schronienie. Dlatego sądzę, że jak Francja, Zjednoczone Królestwo powinno otworzyć drzwi przed uchodźcami, powiedział arcybiskup Welby. Nawiązał on tym samym do deklaracji francuskiego rządu z 28 lipca, w której wyrażono gotowość przyjęcia chrześcijańskich uchodźców z Iraku. Z tej formy azylu skorzystało już 11 Irakijczyków.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Już od 33 lat Fundacja Jana Pawła II pomaga zdolnej młodzieży rozwijać swoje talenty. Dzięki stypendiom młodzi mają możliwość pomagania innym. O planach, programie i zaangażowaniu wspomnianej fundacji mówi ojciec Krzysztof Wieliczko, Paulin, w rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem. Zapraszam na nasz magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ojciec Krzysztof Wieliczko, Paulin, administrator Fundacji Jana Pawła II. Witam bardzo serdecznie w Radiu Watykańskim.
Szczęść Boże, jest dla mnie wielką radością dzisiaj gościć tutaj w radiu.
Proszę ojca, jest ojciec szefem, głównym koordynatorem bardzo ważnej watykańskiej instytucji Fundacji Jana Pawła II. Czym jest ta fundacja? Jak powstała i jakie są jej główne założenia?
Fundację założył ojciec święty Jan Paweł II, dokładnie 16 października w 1981 roku. Powołał ją do życia, dał tak zwane statuty, które nas obowiązują, a cele fundacji naznaczył bardzo takie wyraźne i konkretne. On bardzo był związany ze Wschodem, zresztą pochodzący z Polski, dokładnie rozumiał, co to jest dawny blok komunistyczny wschodni. Rozumiał te wszystkie potrzeby i młodzieży, szczególnie kochał młodzież, zresztą kochał każdego człowieka, ale bardzo mu zależało na edukacji młodego człowieka. I dlatego, kiedy powołał fundację, kiedy dał jej statuty, to wtedy szczególnie zaznaczył, że to ma być fundacja, która będzie troszczyła się o tą młodzież, szczególnie ze Wschodu czy z dawnych republik sowieckich. I do dzisiaj ten program jest realizowany. Na kanwie tego wszystkiego, co się wydarzyło, szczególnie w roku 81, mówimy o 13 maja w 1981 roku, kiedy był ten trudny moment na placu świętego Piotra, kiedy chciano odebrać mu życie, kiedy później papież dokładnie wiedział, że trzeba pomóc nie tylko Europie Zachodniej, ale także i Wschodniej. Dlatego ten cały proces właśnie edukacji młodzieży, bo rzeczą prostą jest dać ludziom biednym rybę, żeby mogli się nasycić. Jan Paweł chciał to inaczej. On chciał dać czy nauczyć młode pokolenie, utalentowane, zdolne, dać dla nich stypendia, oczywiście dać im wędkę, ażeby oni się nauczyli łowić ryby. A skoro się sami nauczą, no to wtedy mogą pomóc innym. I rzeczywiście przez ten okres, a mówimy już o istnieniu fundacji poprzez 33 lata, mamy wielu wykształconych młodych ludzi z dalekiego, załóżmy, bloku sowieckiego czy z różnych krajów europejskich, szczególnie Europy Wschodniej. Mówimy o Słowacji, czy o Czechach, czy o Łotwie, czy Litwie, czy w tym momencie o Mołdawii, czy Ukrainie, czy Białorusi. I to było właśnie w jego statutach. Jemu bardzo zależało dla Jana Pawła, żeby założyć właśnie tą fundację. Rozpoczęło się to w ten sposób, że przyszedł do niego ówczesny profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który miał wielki kontakt z młodzieżą ze Wschodu. To byli bardzo utalentowani, zdolni ludzie. No niestety środki finansowe były niewielkie i dlatego ksiądz profesor Radwan poprosił Ojca Świętego o jakby pierwsze stypendia, bo Ojciec Święty był zawsze otwarty. I kiedy usłyszał od profesora, jakie ma potrzeby na dzień dzisiejszy, profesor Radwan bardzo wyraźnie, ale znacząco poprosił o pierwsze stypendia. I rzeczywiście tak się stało. Ojciec Święty dał dla pierwszych studentów te stypendia, a później po założeniu fundacji kolejno te stypendia były wręczane kolejnym młodym, utalentowanym ludziom ze Wschodu. I do dnia dzisiejszego ten program jest ciągle aktualny. Ciągle mamy wielu studentów, którzy kształcą się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim lub na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, zdobywają wykształcenie. Fundacja daje stypendium, utrzymanie, wyżywienie, a nawet kieszonkowe, ażeby oni właśnie wykształceni już ludzie, czy z tytułem magistra, czy nawet doktoratu, wrócili do swoich krajów, z których przybyli, ażeby tam mogli kształcić następnych. Czyli po prostu fundacja jest tą organizacją, która daje stypendium, uczy łowić ryby, a jednocześnie pragnie, ażeby to było kontynuowane. I To jest naprawdę wspaniały, jakby Boży, wspaniały cel, nad którym ciągle myślał i pracował Jan Paweł. Oczywiście jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni.
Ojciec mówi, Jan Paweł dał pierwsze stypendia, Jan Paweł dał pewien pomysł wsparcia finansowego młodzieży z Europy Wschodniej, z krajów postsowieckich. Czy to znaczy, że możemy powiedzieć, że to Jan Paweł II sam jest fundatorem tej fundacji?
Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, on jest tym, który założył, który poprzez wszystkie swoje lata pieczołowicie troszczył się o tą fundację. On był pierwszym, który w jakiś sposób zgromadził Polonię, która dawała pierwsze środki finansowe, najpierw na kupienie domu Jana Pawła II, bo on dał swoje imię nie tylko fundacji, ale dla tego pierwszego domu zakupionego właśnie na Via Cassia, gdzie do dzisiaj mieści się także specjalne muzeum, które zgromadziło wiele pamiątek o Janie Pawle, ale tam też mieści się tak zwany Centrum Dokumentacji Jana Pawła II i też tam się mieści tak zwane studium nad pontyfikatem Jana Pawła II. I to byli pierwsi ludzie, którzy podjęli tą inicjatywę Jana Pawła. To była Polonia świata. Co mam na myśli? To byli Polacy albo już urodzeni czy wychowani w krajach, przy różnych krajach świata, szczególnie Stany Zjednoczone, Kanada, czy Francja, czy Niemcy, czy daleka Australia. I oni zgromadzili się, zebrali pewne fundusze, żeby kupić ten dom, a jednocześnie to były pierwsze fundusze, które zostały przeznaczone na pierwsze stypendia dla studentów, bardzo utalentowanych młodych ludzi ze wschodu.
Z tego, co ojciec mówi, widać, że wsparcie finansowe edukacji młodzieży jest jednym z podstawowych celów tego, czym zajmuje się fundacja. Czy takie właśnie zadania postawił fundator na początku i czy one są nadal w ten sposób rozwijane i prowadzone?
Tak, to była pierwsza myśl Jana Pawła II. To były te pierwsze statuty, które później, dokładnie w 2003 roku, zostały troszeczkę przez Jana Pawła II rozbudowane, bo oczywiście fundacja się rozwija. My mówimy o tych pierwszych, załóżmy, chwilach, czyli po 16 października 81 roku. Ale później oczywiście, kiedy członków fundacji zaczęło przybywać. Najpierw tą inicjatywę podjęła bardzo pięknie Polonia amerykańska. Później oczywiście przeszło to na Polonię, szczególnie we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech. A na dzień dzisiejszy to jeszcze bardziej jest rozwinięte i do Polonii dołączyli także ci, którzy bardzo kochają Jana Pawła. Oczywiście jest to pokolenie Jana Pawła, które miało okazję się spotkać, rozmawiać, być. W tej chwili fundacja działa w 18 różnych krajach świata. Oczywiście to są tak zwane zręby organizacyjne, czyli mówimy o tak zwanym zarządzie w danym kraju, czy różnych kołach fundacyjnych w różnych rejonach świata, a w tej chwili na dzień dzisiejszy mamy 48 kół, bardzo prężnie działających w zależności od rejonu świata, począwszy od dalekiej Australii, poprzez Indonezję, Singapur czy nawet Arabię Saudyjską, poprzez wszystkie kraje Europy Zachodniej, czy poprzez Amerykę Północną czy Południową, ten cel jest realizowany. I oczywiście kiedyś członkami byli Polacy albo Polonia świata, natomiast na dzień dzisiejszy mamy około 35% ludzi, którzy już nie mają za wiele nic wspólnego z Polską, czy z językiem polskim, czy czują się Polakami. To są Azjaci, czy Australijczycy, czy Europejczycy w szerokim tego kręgu znaczenia, czy też Amerykanie, którzy, czy Meksykanie, w zależności od danego kraju świata.
Czy możemy powiedzieć, że fundacja podjęła pewne strukturalne programy i z nich udało się coś prawdopodobnie zrealizować? Jak to ewoluowało od czasu założenia fundacji aż do dnia dzisiejszego? Co udało się zrobić? Jakie są plany? Jakie są wizje?
Plany oczywiście były bardzo wielkie i one poprzez te wszystkie lata, mówimy o 33 latach istnienia fundacji, one były realizowane. Na dzień dzisiejszy mamy, jeżeli chodzi o studium w ogóle pontyfikatu Jana Pawła II, w szerokim tego znaczeniu bardzo wielkie. Dlaczego? Jeżeli chodzi o różnych profesorów, którzy nawiedzają naszą fundację, czy oczywiście korzystają z naszego archiwum. Mamy w tej chwili ponad 30 tysięcy przeróżnych woluminów w różnych językach świata. Jest to zgromadzone na Via Cassia, w tak zwanym miejscu właśnie tym centralnym, gdzie czy profesorowie, czy studenci, czy przeróżni ludzie z całego świata mogą przyjechać, korzystać z tego całego nie tylko archiwum, ale materiału, które zgromadziliśmy po Janie Pawle. To nie są tylko pamiątki w znaczeniu jakieś jego buty narciarskie, czy jakieś ornaty, czy kielichy, czy jego rzeczy osobiste, ale także mówimy o jego całej spuściźnie naukowej. Mamy nawet jego rękopisy, które rzeczywiście dla ludzi jest nie tylko kwestia zobaczenia, ale też na przykład skorzystania, czy na przykład na podstawie tych wszystkich dokumentów opracowania, czy napisania jakiejś pracy magisterskiej, czy doktorskiej, a powstało tych prac bardzo wiele. Właśnie na podstawie tych wszystkich dokumentów, które są przez nas zgromadzone. Ale kiedy spojrzymy na stypendystów, w tej chwili mamy około 1000 młodych ludzi wykształconych, niektórzy z tytułem magistra, a niektórzy nawet z tytułem doktoratu, którzy wyjechali do swoich krajów oryginalnych. Na dzień dzisiejszy mamy wielu profesorów, czy na Białorusi, czy na Ukrainie, czy w Mołdawii, czy na Słowacji, którzy skorzystali z naszych stypendiów, a dzisiaj są rektorami uczelni, czy profesorami danych uczelni, czy nawet Ojciec Święty Franciszek powołał z naszych stypendystów 2 księży na biskupów. Jeden ingres odbył się w Grodnie, a drugi w Mińsku. Oczywiście jest to dla nas jakby wkład fundacyjny, myśl Jana Pawła, który chciał, a my jest to jakaś pewna niewielka cegiełka, która zostaje włożona w całą myśl Kościoła Świętego. Jest to jakby nasza cegiełka fundacyjna, którą dajemy dla Kościoła katolickiego na świecie. Co jest charakterystyczne, dawniej myślą Jana Pawła były dawne kraje z tak zwanego bloku komunistycznego ze wschodu. Na dzień dzisiejszy to się rozszerza i myśl jest taka, żeby kształcić młodzież. Ostatnio, kiedy nasz przewodniczący Rady Administracyjnej, ksiądz kardynał Ryłko, odbył pielgrzymkę i nawiedził nasze koła fundacyjne, szczególnie w Indonezji, mówimy o Kupan na West Timor, czy mówimy o Surabaya, czy szczególnie Jakarta, gdzie spotkał się z młodzieżą indonezyjską. Na spotkaniu około 7 tysięcy młodych ludzi kardynał mówił o celach fundacji i mówił także, jaki wielki wkład Jan Paweł wniósł w życie Kościoła. Oczywiście na zasadzie sponsorów czy ludzi, którzy chcieli pomóc, kardynał przekazał sporą sumę pieniędzy na kształcenie także młodzieży właśnie w Indonezji. Jak wiemy, Indonezja największy kraj muzułmański na świecie, ale Kościół katolicki bardzo pięknie się rozwija. I co ciekawego, wkład, bo wiadomo, jak wspomniałem, to są koła fundacyjne. Wiadomo, Rzym jako fundacja, która ma statuty watykańskie, która jest fundacją watykańską, centrum mieści się tutaj na Watykanie.
A zatem nie pozostaje nic innego, jak życzyć, by ten rozmach działania fundacji, o którym ojciec nam dzisiaj opowiadał, promieniował na całym świecie jak do tej pory. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był ojciec Krzysztof Wieliczko-Paulin, administrator Fundacji Jana Pawła II. Dziękuję bardzo.
Z ojcem Krzysztofem Wieliczko-Paulinem rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.